Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, trudno dziś właściwie powiedzieć o wszystkim. Czytania są niesamowite, fantastyczne. I może tylko chciałbym się skupić na drugim czytaniu przez moment i przejść do Ewangelii. Tak sobie pomyślałem o tym Abrahamie, że jaki w ogóle klimat buduje nam ten święty Paweł w liście do Rzymian. Zwróćmy uwagę, co mówi, że tam było, że jemu on uwierzył temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Zwróćmy uwagę, czyli święty Paweł pokazuje nam na pewien chaos, pewien stan śmierci, że on ożywia tych, którzy są umarli. Jest jakiś stan ciemności, chaosu. I w takiej sytuacji pokazuje nam postawę Abrahama. I gdy sobie przypomnimy, jak to u niego wyglądało w życiu, właśnie Abraham stanął przed trudnym wyborem. Rozsypał mu się właściwie cały dotychczasowy świat. Pan Jezus mówi: wstań, wyjdź. I właśnie co to znaczy wstań, wyjdź? Bo często to się nam kojarzy, że muszę spełnić ileś warunków, muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę wypełnić jakąś receptę i dopiero wtedy będę działał. A Jezus czasami robi troszkę na odwrót. I też tak było z Abrahamem właśnie. To, co w Ewangelii widzimy dzisiaj, ma swoje odzwierciedlenie też w liście do Rzymian. I ta nasza relacja, to nasze życie duchowe czasami właśnie przypomina taką postawę zabezpieczania się. Panie Jezu, sobie tutaj ułożę życie w ten sposób, wszystko poustawiam, wszystko zorganizuję i dopiero mogę Ci zawierzyć. A u Abrahama zawierzenie było na samym początku. On uwierzył wbrew nadziei. Co, jak to zrozumieć? Że w ogóle nie miał żadnej nadziei, nie było żadnych sygnałów intelektualnych, że mógłby to jakoś... Panie Jezu, jak to będzie? Panie Boże, jak to w ogóle będzie? Co to ma być w ogóle? I wszystkie, mnóstwo sprzecznych sygnałów, a jednak zaufał. I dlatego jest ojcem naszej wiary. I tak sobie pomyślałem w kontekście rekolekcji. Też podobną intuicję miał czasami św. Ignacy, mówiąc o tak zwanej zasadzie agere contra, pewnie część z Was przynajmniej słyszała o tym, że musimy działać na przekór. I Abraham akurat, jego agere contra polegało na tym, że przeciwstawił się temu wszystkiemu, co zabijało w nim nadzieję, właśnie jakiś stan tego nieożywienia, stan nieistnienia, zaufał. I w naszym życiu, znaczy zasada Ignacego odnosi się wprost do modlitwy, prawda, że jak masz pragnienie, chęć, wszystko cię skłania, żeby skończyć tę modlitwę, powinien się wydłużyć. I myślę, że znamy tę zasadę Ignacego, ale ona się odnosi również do życia. Bo czasami mówimy, że życie to jest takie, że ja nie mam na nic wpływu, nie mogę się przeciwstawić, nie mogę w ogóle, tylko walczę z rzeczywistością, a pytanie, czy ta walka ma właściwe podstawy. Czy ja nie próbuję ożywiać rzeczywistości swoją siłą, tylko wsłuchuję się w Pana Boga? Czy ta rzeczywistość, którą widzę, to ja chcę ją zmieniać, czy ja po prostu chcę ją przemienić razem z Panem Bogiem? Czy kreuję swoją wizję świata? Czy to jest wizja Pana Boga, którą próbuję odczytać w moim życiu? I druga myśl, Odnośnie już do Ewangelii dzisiejszej, tak sobie wyobraziłem ten Nazaret. To nie jest jakaś Warszawa, gdzie sąsiad z klatki nie wie, co się dzieje. Tam to było bardzo małe miasteczko. Pewnie ludzie gadali. Bardzo szybko wyszło, co jeden drugi zrobi. Nie wiem, jakie były tam okna, może nie takie jak u nas. Sobie nie zaglądali do okien, ale na pewno wiedzieli, co się jeden u drugiego dzieje. I przed jakim wyborem stoi święty Józef? Józef ma dwa dylematy, powiedziałbym. Po pierwsze, albo wykaże, że to Maryja zgrzeszyła, a siebie oczyści, albo ocali właśnie szacunek do Maryi kosztem siebie. I wtedy to on, wiecie, że to on właśnie jakoś zbałamucił Maryję, skrzywdził ją, sprowadził na nią grzech. I taki był dylemat. Z tym walczył święty Józef. Czy to pokazać prawdę, że to Maryja jest winna? Czy wziąć na siebie i takie... I właśnie co zrobić? I święty Józef już podjął decyzję, że oddali Maryję, czyli że to Maryja jednak była winna. On jest okej, bo był sprawiedliwy, był mężem sprawiedliwym. I w tym momencie na szczęście zapadł w sen. Na szczęście zapadł w sen. I w Biblii sen ma bardzo ważne znaczenie, dlatego że właśnie gdy jesteśmy w czasie snu, nie kontrolujemy różnych rzeczy. I oczywiście nie chodzi mi o taką fizjologiczną czynność śnienia. Chodzi o sen jako pewien rodzaj nasłuchiwania i niekontrolowania rozumem tego, co przychodzi. Bo bardzo często, myślę, jest tak, że no właśnie, na jawie, gdy jesteśmy w życiu codziennym, potrafimy sobie mnóstwo rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć, realia są takie, więc to jest tak, to mi się wydaje tylko, i tak dalej. W czasie snu tego nie ma, po prostu jesteśmy tylko nastawieni na odbiór. I co nam chce Ewangelia powiedzieć, że w takim klimacie przychodzi Pan Bóg. Gdy ja otwieram moje serce, nie projektuję Panu Bogu, jak ma przyjść do mnie, Panie Boże, teraz, nie wiem, spełnię takie warunki, nie? A Ty do mnie masz przyjść na takich i takich warunkach. Ta medytacja ignacjańska, te warunki, które spełniamy, one mają nam służyć, żeby nasze serce się otworzyło na Pana Boga. To nie tak, że nie w sposób magiczny to traktujemy, że teraz, nie wiem, jak automat z kolą, że wrzuciłem 5 groszy, to teraz mam kolę zero. Przepraszam za autoreklamę, ale jest takie coś, że możemy myśleć, że spełniliśmy warunki, uzyskamy gotowy produkt. To nie tak działa. Nie taka jest ekonomia Pana Boga, nie taka jest logika Pana Boga. Właśnie i więc tak warto, myślę, że dzisiaj zwrócić uwagę na tą sekwencję wydarzeń, która dotknęła świętego Józefa. Zastanowił się, co mam zrobić, podjął decyzję. Widocznie decyzja była nie do końca słuszna, skoro przyszedł anioł we śnie i go pouczył. I teraz pytanie, czy każdy z nas byłby w stanie, czy byłby na tyle otwarty, żeby przyjąć jakąś decyzję, czy jakąś wolę Pana Boga na podstawie snu? Przecież to się wydaje w pierwszej chwili, jak to mówi młodzież od czapy, nie? A jednak we śnie czasami przychodzą, jesteśmy bardziej prawdziwi we śnie, bo po prostu bardziej siebie postrzegamy. We śnie wychodzi to, do czego nie mamy czasami odwagi się przyznać na jawie. I właśnie ten sen świętego Józefa jest taką zachętą do rewizji naszej decyzji, do przemyślenia naszej dotychczasowej drogi, może wsłuchiwania się bardziej na Pana Boga, już nie racjonalizowanie, nie zakłamywanie rzeczywistości, tylko może zobaczenia, jaka ona jest, jakie są realia i może zmiana albo jakaś podjąć jakąś refleksję przynajmniej. Tak postąpił święty Józef. W naszym życiu mogą być dwa rodzaje milczenia. To mówię troszkę w kontekście medytacji ignacjańskiej, że może być milczenie, które próbuje zagłuszyć wszystko. To znaczy wkładam sobie takie stopery do wewnętrznych uszu, do uszu mojego serca, żeby moje serce nic nie słyszało. I wydaje mi się, że jestem w milczeniu, jestem w ciszy, a nic nie dochodzi do tego serca. To nie o takie milczenie chodzi w medytacji ignacjańskiej. Chodzi o to, żeby te zatyczki te stopery z naszego serca wyjąć, żeby Pan Bóg do niego mógł mówić. A co tym stoperem może być? Mogą być moje obowiązki, moje, nie wiem, jakieś zaangażowania w pracy, moje trudności. Wszystko, co po prostu mi zagłusza ten głos, który Pan Bóg chce do mnie skierować. I to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby mieć kontakt z samym sobą. Zwróćmy uwagę, Józef, jak wielki kontakt miał ze sobą poprzez te swoje, że i zarówno na jawie, był bardzo spójnym człowiekiem w ogóle, i na jawie rozważał, nawet jak się pomylił z decyzją, to później ją zrewidował i był ciągle w kontakcie z samym sobą. I tak sobie pomyślałem, że grozi nam czasami taka duchowość bezkontaktowa, że taka duchowość sterylna, że nie dotknę czegoś, nie wejdę nawet w kontakt z sobą i wtedy moje praktyki stają się tylko takie czysto zewnętrzne. Nie przemieniają mnie. Taka właśnie duchowość bez kontaktu, bezkontaktowa. Nie wiem, tak zastanawiałem się, z czego to może wynikać. Pewnie po części jest to, z czym zmagał się Abraham, czyli z zaufaniem. Mam trudność z zaufaniem, więc będę spełniał te wszystkie przepisy, będę robił to wszystko, ale w sercu jakoś nie ufam. Nie wyszedłem w tę drogę wiary, nie poszedłem w tę niepewność, rzeczy, niepewną przyszłość, którą miał również Abraham przed sobą. Bo wiara i ufność zakłada, że nie wiem, co będzie w przyszłości, ale Panie Boże, razem z Tobą idę. Idę z Tobą do przodu. I właśnie możemy nasze życie duchowe tak przechodzić, że chodzić do kościoła, spełniać przykazania, a nie wejść do świątyni swojego własnego serca. Nie spotkać się z Bogiem tam głęboko w Nim. Także, drodzy bracia i siostry, ta nasza dzisiejsza uroczystość, to, co rozważamy, niech będzie taką zachętą, abyśmy może głębiej zastanowili się nad naszym życiem duchowym w kontekście kontrolowania Go. Czy ufam Panu Bogu? Czy ufam troszkę samemu sobie? Czy moje życie duchowe jest oparte na nieufności i na ciągłej kontroli wszystkiego? Kto jest Panem mojego życia duchowego wtedy? Czyli ja jestem Panem życia duchowego, czy daję troszkę sterów w ręce Pana Boga?